Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy są teraz także z nami. Proszę Państwa, dzisiaj oczekiwany nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak i spotkanie z cyklu Minął Miesiąc. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze. No, mamy bardzo dużo różnych wydarzeń tego miesiąca. Ja pozwoliłbym sobie rozpocząć najpierw od, pewnie pan profesor też podziela tę naszą radość jakąś wielką, jaką jest 6. rocznica powstania naszego dziennika. To jest wielka rzecz, że przez 6 lat już nam ten nasz dziennik towarzyszy i dzięki niemu możemy tak wiele wspaniałych rzeczy i prawdziwych informacji się dowiedzieć. To jest taka pierwsza, myślę, optymistyczna dzisiaj taka wiadomość. Dzisiaj przeżywamy te uroczystości w Warszawie, w których uczestniczy także ojciec dyrektor. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą redakcję naszego dziennika i już bardzo serdecznie witając pana profesora oddaję głos.
Szczęść Boże. I właśnie zacznę od materiału pokazującego, jak ważny jest nasz dziennik, to co właśnie robi. Będzie to materiał z naszego dziennika. Zacznę właśnie od spraw historii, bo była wczoraj ogromnie ważna debata w sprawie Ministerstwa Skarbu, Energetyki, sprzedaży G8, tej bardzo dla nas fatalnej prywatyzacji, przy której wyprzedaje się kluczowe przemysły Polski, ale to można było oglądać w telewizji debatę, a już w innej telewizji publicznej, a ja chciałbym się skupić na tych rzeczach, które w telewizji publicznej jeszcze na razie nie pokazują, a my pokażemy, między innymi właśnie zacznę od ogromnie ważnego, doskonałego wręcz tekstu publikowanego w naszym dzienniku o bardzo przemilczanej sprawie. Niechciana rocznica. Dokumenty, wspomnienia, relacje o zbrodni w Koniuchach. To był nasz dziennik z 27 stycznia. Czym była zbrodnia w Koniuchach? Otóż było to wymordowanie całej polskiej wioski 29 stycznia 1944 przez sowieckich partyzantów, głównie partyzantów żydowskich, miejscowości Koniuchy. Rabowali tamtą miejscowość przedtem starannie, a gdy wreszcie wieśniacy zorganizowali samoobronę, to wymordowano ich. I tu jest bardzo dobry opis całej sprawy, tej zbrodni przemilczanej, którą IPN zwleka, choć już kilka lat temu Kongres Polonii Kanadyjskiej dostarczył mu materiały. Tu nieoceniona Hanna Sokolska, rzecznik prasowy Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto, pisze bardzo szeroko o całej sprawie. Poprzedza to Leszek Żebrowski, świetny specjalista od tej historii II wojny światowej i też od białych plam, od likwidowania białych plam. Otóż przypomnę, że w okrutny sposób wymordowano mieszkańców wsi Koniuchy i nie trzeba tam nawet ekshumacji robić, jak w przypadku Jedwabnem, a zwleka się z tą całą sprawą ogromnie. Dlaczego? Ponieważ paru sprawców mordów nie chwaliło się w książkach wydanych w Stanach Zjednoczonych. Chaim Lazar, Izak Kowalski, jak to wymordowali reakcyjną wioskę. Ale ponieważ właśnie wiemy o części chociażby zamordowanych, była lista podawana w naszej gazecie wileńskiej, tu są przypomniane, no to oni wymordowali rzekomo polską reakcyjną wioskę. No to przypomnijmy, że wśród zamordowanych była 1,5-roczna Molly Suwna. To rzeczywiście skrajna reakcjonistka musiała z mlekiem matki wyssać reakcyjność. Tu są inne postaci wyliczone, młode osoby i staruszki, 63 lata, to ktoś, potem osoba sparaliżowana, Bobinówna Jadwiga około 10 lat i tak dalej.
Rzeczywiście reakcjoniści.
W mordzie uczestniczyło nie tylko około 50 żydowskich partyzantów z Brygady Litewskiej, pisze Sokolska, ale także wielu żydowskich członków Brygady Kowieńskiej oraz innych oddziałów. Całością akcji dowodził Żyd Genrych. Po wojnie odznaczony w PRL orderem Virtuti Militari. I Sokolska pyta, kiedy wreszcie bierze się ten order Virtuti Militari. Dowódca żydowskich oddziałów w Puszczy Rudnickiej, jeden z współodpowiedzialnych, Abba Kowner, uważany jest za jednego z największych bohaterów żydowskiego ruchu oporu. Otrzymał nawet tam w Muzeum Holokaustu Medal of Resistance. Śledztwo IPN, pisze pani Sokolska, naprawdę znakomita, ogromnie doświadczona działaczka Kongresu Polonii Kanadyjskiej, ogromnie zasłużona w walce z antypolonizmem. Śledztwo toczy się opieszale i są niewielkie szanse na jego zakończenie w szybkim czasie. Nie podjęto próby odszukania i przesłuchania byłych sowieckich, żydowskich partyzantów, uczestników akcji w Koniuchach, zamieszkałych w Rosji, w Izraelu i USA. W sumie prokuratorzy nie ustalili nic istotnego, co nie było poprzednio znane. A IPN nie opublikował żadnych dokumentów lub opracowań historyków. I pani Sokolska przeciwstawia to temu rozgłosowi, jaki nadano Jedwabnemu. Śledztwo przeprowadzono błyskawicznie. A tu nie dokonano właśnie działań. Ja o tym pisałem już kilka lat temu, parę lat temu. Kogo najpierw w naszym dzienniku, w Głosie, w książeczce, kogo muszą przeprosić Żydzi. Pisałem o tej zbrodni i o drugiej zbrodni w Nalibokach, gdzie wymordowano znów żydowscy partyzanci sowieccy, bracia bielscy wymordowali sto kilkudziesięciu mieszkańców wsi Naliboki. Znów bezwzględność, znów niewinne ofiary i znów opóźnia się działanie w tej sprawie. Co więcej, doszło do czegoś niezwykle niesamowitego. W polskojęzycznym tygodniku Polityka pan Marian Turski wychwalał kilka miesięcy temu braci bielskich odpowiedzialnych za wymordowanie stu kilkudziesięciu Polaków na Libokach. Jest to rzecz po prostu dla mnie przerażająca, niesamowita. Na tym tle podam jeszcze inne kwestie, które dla mnie są szokujące. Otóż a propos jeszcze mordu w Koniuchach, w Rzeczpospolitej podano, partyzanci postanowili zrównać Koniuchy z ziemią, by stanowiło to przestrogę dla innych wsi, które broniły się przed rekwizycjami. Przykład: Chaim Lazar w swych pamiętnikach przytoczył rozkaz nie darować nikomu życia i nie darowano kobietom, dzieciom i tak dalej. Teraz kolejna sprawa, bardzo prost, kompromitująca to, co się u nas dzieje. Sprawa Salomona Morela. Nikłe szanse na ekstradycję, czytam w Rzeczpospolitej z 28 stycznia. Salomon Morel odpowiedzialny za wymordowanie ponad 1680 niewinnych osób w ciągu niecałego roku, w 1945 roku, i to niewinnych Niemców i Polaków, w obozie w Świętochłowicach. W latach 90. wreszcie podjęto jego sprawę, to wtedy uciekł do Izraela. Polska strona już raz występowała o ekstradycję, odmówiono. Teraz drugi raz wystąpiono o to. Nikłe szanse na ekstradycję, twierdzi Rzeczpospolita.
Zresztą podobna sytuacja jak z Wolińską, prawda?
Podobna jak z Wolińską. Znów sprawa niedokończona. Coś mało słyszymy znów w ogóle o tym, jak postępują działania na rzecz ekstradycji. A sprawa Stefana Michnika, brata Adama Michnika. Stefana Michnika, mordercy sądowego, który wydał wiele wyroków śmierci na polskich oficerów. Przecież ja dobrze pamiętam, że pan Kulesza z IPN-u, jedna z czołowych postaci w IPN-u, już w pierwszych niemal miesiącach po rozpoczęciu działalności IPN-u obiecywał, że wystąpi się o ekstradycję Stefana Michnika. Proszę, niech wyjaśni, dlaczego nie występuje się w tej sprawie, dlaczego się milczy o tym. Ale teraz, co jest tu jeszcze najskrajniejszego? Także Rzeczpospolita potwierdza, że Morel dalej otrzymuje 5000 złotych renty uprzywilejowanej. To jak to? Zbrodniarz, ludobójca otrzymuje tak wielką sumę. Tu nasz dziennik zacytował w tekście pasożyty tekst z kolei Macieja Sokołowskiego z Głosu. dwie informacje. Jedna, że będzie zamknięty oddział szpitalny w Krakowie, przeznaczony dla więźniów obozów koncentracyjnych. Brakuje około 300 tysięcy złotych w tym roku. I druga, że nieosądzeni zbrodniarze czasów PRL-u otrzymują nadal wysokie emerytury. Na przykład Morel około 5 tysięcy złotych miesięcznie. 5 tysięcy złotych miesięcznie razy 12, 60 tysięcy rocznie. Więc wystarczyłoby 5 pensji, 5 takich Morelów, żeby mógł być utrzymany oddział szpitalny w Krakowie, który się zamyka ze względów oszczędnościowych.
Teraz... Ale w gruncie rzeczy, panie profesorze, przecież nie chodzi tutaj o jakiś odwet, czy też o jakiś nawet domaganie się jakiejś po ludzku.
Ale przecież ludzie głodują nieraz, tak. Najbardziej zasłużeni dla Polski, weterani wojny.
Chodzi o zwykłą sprawiedliwość,
tak,
prawda?
A tu zbrodniarz otrzymuje taką emeryturę wysyłaną do Izraela. Prawda, mi jakiś prawnik twierdzi, no bo jest państwo prawa, jego nie skazano w normalnym procesie. Ale przecież nie dał szans dla sądu, bo uciekł. Jest ścigany międzynarodowym listem gończym. To ja mówię, gdyby nie niemieccy zbrodniarze Göring, Himmler, Bormann uciekli do Ameryki Południowej, też byłoby normalne. Więc tu sprawa przykra, ponura. A teraz kolejna rocznica, też na ogół przemilczana. Najwięcej miejsca poświęcił tym razem nasza Polska. 85-lecie zabrania polskiego Zaolzia przemocą przeszczechów, zbrojnej napaści, w której którą niestety popierał także prezydent Czechosłowacji, filozof, intelektualista, Masaryk. Masaryk pisał 20 grudnia 1918 do Benesza. Polakom nie zaszkodziłoby uderzenie w twarz. No i zrobiono zbrojną napaść na Zaolzie, zamieszkałe przeważającej części przez Polaków. Warto to wszystko przypominać, ponieważ pamiętam, jak Michnik chyba w 89 roku sumitował się za to, że Polacy odebrali Zaolzie w 38 roku, jak to nas krytykowano z różnych kręgów polskiej elitki za 38, a dziwnie milczano o tym, że zaczęło się wszystko od tej napaści zbrojnej na Zaolzie w styczniu 1919 roku. Na tym tle pewnym postępem jest, że nawet Gazeta Wyborcza tym razem w dużym formacie przypomniała kulisy napaści, ale i także i takie sprawy. Otóż rozwścieczeni długotrwałym oporem polskim, czescy żołnierze zabijają kilkunastu poddających się piechurów z kompanii Wadowickiej. Więc właśnie tej, gdzie urodził się później nasz wielki papież. Co drugi, potem czescy żołnierze znów dobijają kilku rannych milicjantów. No ktoś chyba nas powinien przeprosić za tą straszną historię. Ale ja chciałbym dzisiaj więcej wspomnieć o sprawach dla mnie przerażających, jak nas obdziera się z historii Polski. Zresztą to samo z literatury, będę mówił o tym w drugiej części też więcej, jak stara się w bardzo wpływowych mediach zniesławiać, oczerniać najwspanialsze postacie polskiej historii i polskiej literatury. Ja myślę, że tu jest cel świadomy, bo jest konsekwentnie realizowany. Odebrać narodowi historię, a co to oznacza? To pisał niejednokrotnie i mówił i prymas tysiąclecia, i nasz papież Polak. Odebrać narodowi historię, to tym łatwiej będzie go można upokorzyć. Odebrać dumę z historii, z dziejów, to można go tym bardziej uczynić posłuszny. I tu ja już wspominałem w niedawnych audycjach, między innymi na łamach naszego dziennika i w niedzieli, o atakach choćby Marcina Króla na Polskę jako rzekomego głównego warchoła w historii Europy, pana Kłopotowskiego w Rzeczpospolitej o ataku na polskie bagno ojczyste i tak dalej, ale tych rzeczy było bardzo wiele. W ciągu ostatniego roku jest tu coś wyraźnego, chciałbym to pokazać, że im bardziej zbliża się termin wejścia do Unii Europejskiej, ten zeszły rok był pod tym względem szczególnie wymowny, tym bardziej zniesławia się różne postacie polskie. Tu poza Wyborczą przoduje wyraźnie tygodnik Wprost, który zresztą przoduje w atakach na Kościół, znów ostatnio haniebny atak na Radio Maryja, o tym będziemy mówili w drugiej części. Natomiast tak, oto Wprost 4 maja 2003. Atak na Chrobrego, że polscy dziejopisowie sławią awanturnika, bo wdał się w niekończące się wojny z cesarzem niemieckim, jakby to Chrobry był winien wojny. Wprost też z tego zeszłego roku, już nie będę miał dat szczegółowych, Hetman Śmierci, atak na Czarnieckiego, bohater naszego hymnu narodowego, słynął z mordów, grabieży i chciwości. To o Czarnieckim, czy Czarnieckiego powiedzenie było: ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli. Tu go się zniesławia. Zniesławia się Sobieskiego, jako jak to jego geniusz wojenny go zawodził i tak dalej, nieudane wyprawy. Zniesławia się Chodkiewicza, zwycięzcy pod Kirchholmem. Znany był z ataków wściekłości, które miał podłoże epileptyczne. Żółkiewski okrutny, koniec Polski, gwałtowny charakter. Zniesławia się to zeszły rok też. Księdza Korteckiego, już kolejny raz. To wszystko we Wprost. Ciemna strona Jasnej Góry. Tamże zniesławiano Polski Uniwersytet Jagielloński. O ile pamiętam, Uniwersytet Jagielloński wystąpił na drogę sądową. Instytut Kolaboracji. Podawano fałsze. Ale tego typu rzeczy upowszechniane są w przeróżnych innych pismach. Oto tu przegląd lewicowy, to już z tego roku, 11 stycznia, gdzie autor, profesor Krasuski z Poznania, nazywa Chrobrego agresorem wobec Niemców, za to wybiela niesamowicie Prusy, że to historycy wymyśleli antypolską zmowę prusko-rosyjską, że to głównie Austria była winna razem z Rosją, a nie Prusy, jak gdyby to nie Fryderyk II mówił, że trzeba rozbierać Polskę jak główkę kapusty, karczoch po karczochu. Teraz w Gazecie Wyborczej z kolei było szkalowanie, pomniejszanie polskich obrońców, harcerzy obrony, było pomniejszanie znaczenia obrony przez polskich harcerzy Katowic i wieży w Katowicach. I tu właśnie był protest nawet, że 66 sygnatariuszy bulwersuje pokazanie wyłącznie zdjęcia Niemców witających wojska hitlerowskie bez uwiecznionego wizerunku polskich obrońców Katowic prowadzonych na egzekucję. Dodajmy, o czym pisze Nasza Polska, że z kolei senator Kuc, związany, jak wiemy, bliski bardzo Unii Wolności, napisał: obrona Śląska przez dzieci i cywilów, harcerzy i powstańców powinna być uważana za rzecz godną ubolewania. Jest pochodną tej samej głupoty, która stoi za bezsensownym powstaniem warszawskim. Tu też zeszły rok, czytam, jak tu w Angorze, kolejne echo, jak to jakiś historyk próbował podważać prawdę o dywersji niemieckiej w Toruniu, rzekomo Niemców rozstrzelano niewinnie. Tu czytam z kolei w kulisach, jakoby żołnierze generała Maczka wymordowali 1500 jeńców niemieckich i tak dalej.
Ale czyli to wszystko tak, żeby przemilczeć, przekłamać, zniesławić, żeby Polacy nie mieli prawa być dumnymi ze swojej historii, tylko wręcz przeciwnie, jakby mieli powody do tego, żeby się wstydzić czegoś.
Tak, a proszę ojca, jest to robione od wielu lat. Mnie jako historyka, jako Polaka, jako patriotę, boli to wszystko, bo czytam tą ogromną ilość pracy i widzę, jak sączy się jad, jak zniekształca się polską historię. Oto jak Gazeta Wyborcza w magazynie z 30 maja pisała o świętym Wojciechu. W gruncie rzeczy był wielkim pechowym, ale bo wielkim nieudacznikiem. Ten święty Wojciech, który potrafił zyskać uznanie cesarza Ottona, jego Chrobrego, innych, ale jak Chrobrego się pokazuje w Gazecie Wyborczej. Chrobry, tyran, okrutnik, intrygant, krzywousty. Tu według takiej pani z Gazety Wyborczej podział dzielnicowy dokonany przez Bolesława Krzywoustego wcale nie doprowadził do rozbicia polskiej państwowości, lecz przeciwnie, umocnił ją na wiele lat. To są rzeczy niesamowite i kto to pisze? Nic nie wiem o dokonaniach tej pani z historii, ale równocześnie potrafią przedstawiać niektórzy autorzy jeszcze gorzej Krzywoustego. Oto tu książka Ludwika Stommy, czołowego felietonisty polityki. Książka szkalująca najlepsze postacie z polskiej historii, od Chrobrego poprzez Krzywoustego, Łokietka, Batorego i tak dalej, za to wychwalająca postacie negatywne, a jak są to władcy obcy, to są tym bardziej chwaleni. August II, tak szkodliwy dla Polski August II Sas, przedstawiony jest jako właśnie dobry, mądry król w przeciwieństwie do ciemnego polskiego narodu. Co dowiadujemy się o Chrobrym? Oczywiście o Krutnik, o Krzywoustym, że przypuszczalnie był ojcobójcą, że wraz z bratem otruli Hermana. I tego typu wymysły. Łokietek, Zoe Półpanek Kujawski, który tłumił, jak wiadomo, bunt miasta w Krakowie, miasta Krakowa, ludności niemieckiej w Krakowie, mieszczaństwa krakowskiego, to się przedstawia, że to prawdopodobnie według Stommy to było pogrom na Żydach. Znów tego typu wymysły. Galanonim, płatny propagandysta. Jan Zamoyski, największy dorobkiewicz w historii Polski, karierowicz. Chodzi o odebranie historii.
Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogokolwiek wybierać, bo to byli ludzie, którzy mieli też swoje błędy.
Ale jeśli się pokazuje tylko na czarno tego typu postaci, to zresztą akurat w Rzeczpospolitej jeden z autorów zauważył. Dobrych władców i polityków się zniesławia, a wychwala się tych najbardziej negatywnych. To jest tak, zrobić zamieszanie Michała Korybuta i tak dalej. Rejtana. Pani Bogucka z Gazety Wyborczej nazwała go maniakiem. Pani Janion pokazała go jako wampira, nie wiem, z kłami wampira w ustach. Spowodowało to, że Karol Głogowski z Łodzi, prawnik, nawet podał ją do sądu. Konsekwentnie próbuje się pozbawić Polaków czołowych postaci odebrać. Że Kopernik to Niemiec, że
Mickiewicz
to Litwin albo Żyd, co już zresztą mówiłem już na poprzednim, że to padło, bo białoruski badacz dowiódł, że była to nieprawda. Chopin Francuz. Otóż tutaj taka pani w Rzeczpospolitej pisała, w wywiadzie Magdalena Micińska, że tutaj mówi się o polskości Kopernika, ale tu trzeba, ważna jest niejako ponadnarodowość Kopernika. Mówi się, że gdy miał wybierać między tym, czy być Polakiem, czy Niemcem, wybrał astronomię. A ja mam książkę niemieckiego historyka o Polakach i Niemcach, który jednoznacznie pokazuje, że Kopernik wybierał wciąż Polskę. Wybierał Polskę dla obrony przeciwko Krzyżakom, wybierał Polskę studiującą na polskich uczelniach, potem wielowłoskich, a nigdy nie na niemieckich, wybierał Polskę jako urzędnik Polski. Tego typu rzeczy z tego sączenia jadu jest bardzo wiele i to nie dotyczy tylko historii. No tu mam kilka przykładowych wycinków z tygodnika Wprost. Głupi jak Polak już w tytule. Duma z niczego, że Polacy, połączenie dumy z niczym to istota narodowej tożsamości, twierdzi i socjolog. Polska z lamusa. Dlaczego są Polacy małotwórczy? Czarny charakter Europy. A równocześnie nawet w tym, że małotwórczy Polacy i nawet przyznawano w tymże Wprost z 95 roku, że ci małotwórczy Polacy od 3-4 lat, polscy studenci, należą do najlepiej przygotowanych w Europie pod względem innowacyjności. Tu czytam dyplom europejski w polityce, że na uniwersytecie we Frankfurcie był szok. Polacy dużo lepsi od Niemców. Tu czytam Stefana Kudelskiego, twórcę słynnej szwajcarskiej firmy Nagra. Jestem zaskoczony wyższą niż Szwajcarii fachowością polskich pracowników elektronicznych. Tu czytam takich rzeczy właśnie bardzo dużo. można znaleźć, że Polacy potrafią być dobrze, a tutaj jest sączona ciągle myśl, że Polak nie potrafi.
Dodajmy, przedstawiająca Polaka
i mógłbym jeszcze, bo tutaj może jest za w drugiej części więcej się skupię. Tak. Pisarz Konwicki, były stalinista, który powiedział w rozmowie z Michnikiem, że Polska była wrzodem na ciele Europy w XVIII wieku i ten wrzód musiał być wycięty. Akurat kiedy było odrodzenie w upadku, ta Polska, rzekomy wrzód, która dała pierwszą konstytucję w Europie, ta Polska, rzekomy wrzód, która stworzyła pierwsze Ministerstwo Edukacji. Tu mam z kolei Włodzimierza Odejskiego, słynnego pisarza za polskiego na Europie Zachodniej, który protestował przeciwko odrzucaniu polskiej literatury. W dodatku gazety Życia Warszawy Ex Libris jedna taka paniusia napisała, że literatura polska nie musi istnieć. Nawet jeśli zniknie, i tak będzie w Polsce istniała jakaś literatura. Każdy będzie mógł sobie coś wybrać z ogromnej światowej oferty.
Czyli
i to
jest
odrzucanie Sienkiewicza, szkalowanie Norwida jako antysemity, Prusa. Jest to
świadome jakieś działanie, ale widać rzeczywiście jakiś wielki kryzys ducha patriotycznego, jakiegoś ducha umiłowania ojczyzny.
Panie profesorze, może jeszcze tylko dodam, że na przykład o takie rzeczy sprzedawano kiedyś w łazienkach, Warszawa by night, Warszawa nocą, pozdrowienia, najpierw był napis gdzieś z Polski i tak dalej. Wszystko po prostu dla zohydzenia i potem wyśmiania, żebyśmy nie byli dumni z Polski. Ja zresztą mówię, jadę akurat z odczytami za kilka dni do bardzo patriotycznego regionu Podkarpacia. Może tutaj wspomnę, że będę już w piątek w Tarnobrzegu, bo będę na południu Polski, potem w sobotę w Stalowej Woli, gdzie jest biskup Rankowski, teraz w Sandomierzu. Będę w niedzielę w Sieniawie, w Jarosławiu i Przemyślu, w poniedziałek w Przeworsku, w czwartek 12 w Łodzi, w Andrzejowie. I ja myślę, że będzie to też okazja do porozmawiania na temat, jak bronić polskości. Bo już w niektórych miastach, w których byłem w ostatnich miesiącach, nawet coś zaczęliśmy, pierwsze działania. Po moich spotkaniach w Szczecinie i Gorzowie powstały komitety obrony polskości Szczecina i ziem odzyskanych. Trzeba myśleć, jak mamy bronić polskiej historii, polskiej literatury, bronić naszego dobra, bronić polskiej przedsiębiorczości, żeby nie możemy dopuścić, żeby to wszystko zostało zagrabione. Ale trzeba przede wszystkim odzyskać poczucie godności, dumy narodowej i poczucie polskich interesów. I tak, to jest najważniejsze.
Panie profesorze, jeśli pan profesor pozwoli, nasi reporterzy Telewizji Trwam przygotowali materiał, w którym zapytali przechodniów o to, jak wygląda dzisiejszy patriotyzm i jak powinien on wyglądać. Może to będzie taki przyczynek trochę do tej dyskusji. Bardzo prosimy.
Toruń.
Ja akurat uważam się za patriotkę. Mieszkam w Polsce cały czas, bo głównie uważam, że to jest podstawą, żeby zostać tu i znosić tutaj te trudy, które po prostu nam życie daje.
Nie dość, że nie ma patriotyzmu, że ginie, ale jeszcze wykpiwają niektórzy. Ja się na patriotyzm powołuję.
Coraz więcej ludzi, wydaje mi się, nie jest patriotami, coraz więcej ludzi wyjeżdża poza granicę.
Dzisiejszy polski patriotyzm? Trudno powiedzieć, wydaje mi się, że następuje jego zanik stopniowy. To jest bardzo niepokojące zjawisko.
A jaki powinien on być w takim razie?
Bardziej gorący, prawdziwy.
Kocha się tą ojczyznę, ale to jest raczej teoria, aniżeli praktyka, ale to właściwie realia takie wymagają, taki stan rzeczy, chyba zniknęło to już. To już nie jest to, co kiedyś.
Polski patriotyzm powinien polegać na pracy dla ojczyzny i dbać o to, i co można najlepszego zrobić dla niej, nawet z poświęceniem własnym.
No na pewno kochać Polskę, no i być z nią w trudnych sytuacjach.
Przede wszystkim powinniśmy zostawać w ojczyźnie, trwać w niej bez względu na jakieś bezrobocie czy coś takiego, przynajmniej w dzisiejszych czasach.
Warszawa.
W ogóle to wydaje mi się, że patriotyzmu w Polsce to za bardzo nie ma. A powinien być. To z opowieści dziadków wiem, jaki był, i uważam, że Polacy powinni większe przywiązanie wykazywać, jeśli chodzi o Polskę. A tak naprawdę wszyscy uciekają za granicę, wszyscy uważają, że to, co za granicą, jest lepsze.
Starsze pokolenie ze smutkiem patrzy na zmiany, dlatego że nie wydają mu się korzystne i jestem skłonny to zdanie podzielać. Widać to, tylko jeszcze nie wiadomo, do czego to doprowadzi. Ja uczę studentów i widzę, że zmieniają się postawy. Ciekaw jestem, co się im daje w zamian. Trudno powiedzieć, co z tego wyniknie.
Patriotyzm powinien być wzorowany. Ludzie powinni kulturować nasze tradycje w różny sposób.
Nie sprowadzać tego wyłącznie do patriotyzmu konstytucyjnego. To zawsze musi być coś więcej. Nie tylko tu, ale i tu jeszcze też.
Wydaje mi się, że pierwsze powinniśmy się zainteresować tym, co się dzieje w państwie, czego najlepszym dowodem byłoby duża ilość osób uczestniczących w wyborach. Po drugie, i świadomy wybór, poza tym w tych wyborach, zarówno referendum, czy wybory prezydenckie, czy parlamentarne. A po drugie, wchodzić to w czyn. Wiadomo, że dzisiaj nie będziemy iść na szańce i walczyć, ale wydaje mi się, że właśnie budowanie kraju, czyli wspomożenie go swoją wiedzą, to jest ten patriotyzm, który nie bym dzisiaj przynajmniej widział.
Co pan profesor sądzi o tych wypowiedziach?
No ja myślę, że bardzo dobra to jest sonda, bo pokazuje z jednej strony, jak wiele osób patrzy z niepokojem na to, co się dzieje, na groźbę zanikania patriotyzmu, na osłabiania go, nawet wręcz, że niektórzy szydzą z patriotyzmu, dodam nieraz, ci właśnie bardzo wpływowi, bardzo wpływowe media. I druga rzecz jednak, to jest pocieszające, cały szereg osób wystąpiło na rzecz umacniania patriotyzmu. To są ludzie, z którymi naprawdę by się chciało współpracować i którzy widzą, jak ważna jest wiedza równocześnie o dzisiejszych uwarunkowaniach tego patriotyzmu, to znaczy co robić, żeby Polska była silna, żeby przestała być popychadłem. Ale dodam, będę mówił o tym w drugiej części, o tych kolejnych zagrożeniach w gospodarce, na tym tle, co się dzieje właśnie za rządów pana Millera, ale chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że bardzo groźne jest to zafałszowanie historii, przemilczanie rzeczy chlubnych i przemilczanie polskiej martyrologii. Ja myślę, że przydałoby się zrobić też taką sondę na temat koniuchów, na przykład, ile osób wie o koniuchach. Dla mnie było przerażające, jak tylko 49% Polaków wiedziało o Wołyniu. Chciałbym, żeby o nalibokach, o zbrodniach, Morela. Tu jest na przykład książka faktycznie przemilczana, Oko za oko, Johna Sacka, znakomitego publicysty amerykańskiego, żydowskiego pochodzenia, który rozliczał się w swojej książce zbrodniami Morela i innych żydowskich ubeków. Sprawy to są ogromnie ważne. Dodam może w tym kontekście jeszcze jedną rzecz. Niedawno jakiś słuchacz zaatakował mnie w telefonie do Radia Maryja przy audycji, że ja, pod moim patronatem pani Malnagonka na Tygodnik Powszechny. Ja myślę, że tacy słuchacze, którzy polemizują osobiście, niech się przedstawiają. Ja myślę, bo trzeba sprawdzić, żeby z nazwiska, bo to ja zawsze pod nazwiskiem występuję z otwartą przyłbicą, a ja przypomnę, że moje odpowiedzi na ataki Tygodnika Powszechnego zaczęły się wtedy, kiedy półtora roku temu w Tygodniku Powszechnym kolejny raz zaatakowano Radio Maryja, nasz dziennik, i wtedy zrobiono to z pomocą profesora Woleńskiego, filozofa współpracującego stale z ateistycznym, bluźnierczym Bez Dogmatu. Zareagowałem na to ostro, a poza tym przypominałem pewne rzeczy, których Tygodnik Powszechny grzeszył, nie tylko przeciwko prymasowi tysiąclecia, pisam o tym w książeczce Obłudnik Powszechny. Przecież najlepszy, najsłynniejszy autor Tygodnika Powszechnego, Stefan Kisielewski, jak ostro w dziennikach pisze o tej roli odgrywanej przez Turowicza i Stomę przeciwko prymasowi. Ale chodziło mi też o inne sprawy, o rolę także w dyskusjach zniesławiających Polskę i Polaków, w atakach na Polskę i Polaków. Między innymi w sławetnym tekście Błońskiego, który oprotestował Siła Nowickiej i wielu innych Polaków z 1987 roku, o tym, jak Polacy bawili się radośnie na karuzeli wtedy, kiedy Żydzi ginęli w getcie. I tu warto przypomnieć, pokażę, to jest zeszyt historyczny paryskiej kultury, zeszyt 71, 1985 rok. I tu jest tekst właśnie kogo? Wartoszewskiego, stałego współpracownika Tygodnika Powszechnego, wierny krajowi. I na dwa lata przed tym oszczerczym kłamstwem Błońskiego pan Bartoszewski nawiązał do wspomnień kuriera Jana Lerskiego wózki zastygłej w bezruchu karuzeli i pisze: tak było, karuzela była nieczynna od chwili wybuchu walk. Każdy może sobie sprawdzić, dopisał Bartoszewski, zeszyt 71 zeszytów historycznych paryskiej kultury. Dlaczego nie zabrał głosu później w związku z tymi fałszami w Tygodnika? Jest jego stałym współpracownikiem. Dlaczego w Tygodniku Powszechnym pozwolono z półtora roku temu, żeby Janusza Majchera, który niejednokrotnie szkalował historię Polski, z kolei nawet Konstytucję 3 Maja, szkalował postać wielkiego kardynała Sapiehy, metropolity krakowskiego, oskarżając go o brak reakcji na cierpienia Żydów. Akurat metropolita Sapieha, metropolita krakowski, był głównym cichym organizatorem całej akcji pomocy Żydom, ratowania Żydów w Małopolsce w czasie okupacji hitlerowskiej. I dlaczego nikt nie zareagował na tą sprawę? Właśnie w Tygodniku Powszechnym, który tak wiele zawdzięczał w swoich pierwszych latach opiece kardynała Sapiehy. No jeszcze mógłbym mówić poparcie Tygodnika Powszechnego dla Grossa. Teksty szkalujące typu tekstu pani Lesser, niemieckiej publicystki, która napisała, że Polacy uczestniczyli w pogromie, rzekomo w pogromie Żydów we Lwowie, który, jak wiadomo, był zorganizowany przez ukraińskich nacjonalistów. Nawet pani Grabska, z którą niejednokrotnie polemizowałam, oburzyła się na to, że jako ewidentna nieprawda. Więc mi o to chodzi. Ja mówię, chciałbym tu jeszcze raz dodać, nie może być takiej dyskusji, że ktoś sobie rzuca uogólnienia i polemizuje, a profesor Nowak, coś tak, czy inne, tylko ten. Fakty, konkrety. Ja wszędzie podaję dokumentację. To jest oparte na faktach. I proszę mi udowodnić, że jakiś fakt został przeze mnie zdeformowany. Nie udało się. Ja podałem 100 kłamstw Grossa i je udowadniałem. Nawet w tym dokumentacji IPN-u parokrotnie się powołują na moje materiały oparte na źródłach archiwalnych. Mnie nikt nie udowodnił dotąd żadnej nieścisłości. I chodzi o dyskusję autentyczną, opartą na faktach.
Panie profesorze, ostatni miesiąc to także sprawy związane z polskim udziałem w wojnie irackiej i stosunkami między Polską a Ameryką, z jednej strony bardzo pozytywnie ocenianymi, a z drugiej strony mamy takie fakty jak problem wiz, ciągle jakoś odwlekany, czy dzisiaj na przykład problem, o którym usłyszeliśmy, że Polacy nie dostali kontraktu na dostawy, prawda, broni do Iraku i tak dalej, tak obiecywanego. Tak.
Ale ojcze, tutaj w ogóle jest coś niesamowitego. To ta rozmowa, którą telewizja pokazała w fragmentach Kwaśniewskiego z Bushem, i Bush, który mówi w pewnej chwili: cenimy sobie ogromną przyjaźń z Polską, żyją tutaj tysiące Polaków. I tu nawet Kwaśniewski skorygował, że miliony. No Boże, co to znaczy? Że za mało zadbaliśmy o nagłośnienie spraw Polonii. Żyje ponad 10 milionów Polaków, a prezydentowi Bushowi zdaje się, że tysiące. To jest straszne. To jest dla mnie coś przerażającego. Ale nie chodzi tylko przecież o wizy. Chodzi też o to, że wprowadza się wobec nas te skrajne zaostrzenia typu odciski palców, fotografowanie, jak gdyby to z Polski było zagrożenie terrorystyczne. Wobec Francji to nie obowiązuje, choć tam jest 5 milionów muzułmanów i akurat z Francji łapano różnych terrorystów i jacy to byli terroryści z doświadczeniami. A w Niemczech, no przecież w Niemczech były różne odmiany terroryzmu. Teraz w Niemczech, gdzie jest kilka milionów Turków i nie tylko. I tu mam właśnie bardzo ciekawy tekst akurat byłego wiceministra Radka Sikorskiego. Prawdziwi terroryści mieszkają dziś w Europie Zachodniej. Oni mogą wjechać do USA bez wiz. W Niemczech i innych krajach Europy, gdzie mieszkali prawdziwi terroryści, którzy uderzyli w Amerykę 11 września 2001 roku. W Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej, gdzie istnieją duże, niezasymilowane mniejszości islamskie. Turcja i Izrael otrzymały od Ameryki znacznie więcej, choć nie wysłały wojsk do Iraku. Był znów ciekawy tekst Aleksa Storożyńskiego, polskiego dziennikarza, redaktora, polonijnego redaktora naczelnego pisma M. New York, który napisał: jest nas w kraju niemal 40 milionów, prawie 10 milionów w Ameryce. Dlaczego mamy tak znikomy wpływ na ukochane przez nas Stany Zjednoczone? Moim zdaniem odpowiedź jest banalnie prosta. Robimy za mało hałasu. W ogóle jesteśmy za mało przebojowi w obronie polskich interesów. I tu jest,
to jest
też
problem
przykład
też polskiej polityki zagranicznej,
oczywiście,
prawda? Ja proponuję, żebyśmy teraz zobaczyli, co na ten temat sądzą również napotkani przechodnie. Jak oceniasz polsko-amerykańskie stosunki?
Toruń.
Stosunki polsko-amerykańskie obecnie no różnie, trochę ulegają ochłodzeniu, tak moim zdaniem.
Bo oni nie doceniają nas. I to jest Polska, jest naród natchnieniem innych narodów, a tak nas traktują jak jakichś biednych krewnych.
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ameryka ma teraz politykę taką dominacji na świecie. Nasze stosunki są przez media rozgłaszane, że bardzo dobre, prawda? Wszystko, Ameryka się nami opiekuje i w ten sposób. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że no, moim zdaniem my jako Polacy nie powinniśmy się włączać w ich tam różne misje irackie i to, bo to jest głupota, to jest ich wojna i my nie powinniśmy się w nią wtrącać.
No nie obserwuję tego dokładnie, no wiem, że tam są sprawy z wizami, no ciężko mi się wypowiedzieć, bo nigdy mnie nie ciągnęło, także po prostu cały czas tutaj jestem i no nie wiem.
No na ten temat mam swoje zdanie. To znaczy, wydaje mi się, że Polska chyba za bardzo włącza się w to, co zaraz się włączyła. To znaczy, za bardzo chyba wychyla się, nie patrząc na to, co Polacy mają do powiedzenia. Bo chyba to jest ważne, że właściwie wyjeżdżają, ale nasi żołnierze, ale czy tak naprawdę powinni wyjeżdżać, to jest taka rzecz no kontrowersyjna. No wydaje mi się, że nie, że nie powinni się tak jakoś za bardzo wychylać, no ale to jest, ja tak uważam.
Myślę, że trochę no za bardzo wierzymy w Wielkiego Brata jednak. To jest taka negatywna cecha u nas chyba, że zawsze musimy mieć ścianę, o którą się opieramy. Jesteśmy mało samodzielni, no i zamieniliśmy jednego na drugiego. No.
Warszawa.
A jak oceniasz stosunki polsko-amerykańskie?
Polsko-amerykańskie? Bardziej chyba nam zależy bardziej na tych stosunkach polsko-amerykańskich niż im. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Przyznam się, że nie jestem tak głębiej zainteresowana w tym, ale niedobrze ostatnio mi się to widzi. Dlatego, że przecież jest tam tylu Polaków i pewno rodziny chciałyby jakiś kontakt nawiązać bliższy, a tu jest jakaś blokada, więc jeżeli chodzi o mnie, to może nie bardzo jestem zorientowana, może głębiej w tych stosunkach, ale tak na ile mogę powiedzieć, to źle.
Ja w ogóle tak naprawdę to nie wiem, dlaczego Polacy teraz biorą udział w całej tej akcji w Iraku. Nie podoba mi się to. Jest to takie dążenie do tego, żeby się z Ameryką połączyć. Tak naprawdę to my nic z tego nie mamy, bo w sumie Ameryka i tak nam nic nie da, i tak nam nic za to nie da. To jest takie powiedzenie, jak kiedyś było, że Polska się znowu staje taką papugą narodów.
Specjalnie się tym nie zajmuję. Wiem tylko, że to jest imperium, które w tej chwili właściwie zostało na placu boju prawie samo. Chwilowo przynajmniej. Zobaczymy, co będzie. No i może sobie poczynać, jak chce. I robi to. To widać. A że nas nigdy specjalnie nie szanowano, że zawsze byliśmy tym, który zostawał gdzieś tam w progu, to do tego się już musimy przyzwyczaić. Jak troszeczkę zaczynamy dokazywać, to raczej chyba w Europie, w tej chwili w Unii Europejskiej, niż ze Stanami?
Ja bym je nazwał trudnymi stosunkami. To znaczy, wydaje mi się, że dużo dajemy, a niewiele otrzymujemy tak naprawdę. I na pewno jest tu jeszcze sporo do oprawienia, chociaż w pewnym sensie rozumiem postawę Amerykanów, na przykład przynajmniej tej sprawie wiz, gdyż no, czują się zagrożeni. Pewnie gdybyśmy my czuli się w ten sam sposób, być może też prowadzilibyśmy podobne ograniczenia, ale na pewno wydaje mi się, że stosunki są jak najbardziej oprawne, czy wydaje mi się, że jest wśród świadomości Polaków panuje taka pewna świadomość, która może nie do końca jest zgodna z rzeczywistością, taki obraz Ameryki, Amerykanów i to jakby pozytywnie wpływa przynajmniej na postrzeganie tego kraju.
No właśnie, jak to wyglądają te stosunki polsko-amerykańskie, panie profesorze?
Znaczy, ja się nie zgadzam z takim przesłaniem wynikającym ze starego przysłowia: pokorne ciele dwie matki wyściem. Obawiam się, że pokorni i potulni na ogół mają bardzo mało szans. Myślę, że w tym, co się przejawiło, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, pokazało się, że zupełnie nie potrafią polscy politycy dzisiaj bronić polskich interesów, a przede wszystkim robić to we współdziałaniu z Polonią. No przecież tu fatalna, ogromnie nieudana wizyta właśnie Kwaśniewskiego w Stanach Zjednoczonych. Wizyta, która jeszcze tym się wyróżniła obok zupełnie nie mających żadnego efektu rozmów z prezydentem Bushem, tym, że o ile wiem, nie było od początku zaplanowane tam spotkania z Polonią. W ogóle taka wizyta to powinna być najpierw, moim zdaniem, przygotowana przez konsultacje z Polonią, ale jak pan Kwaśniewski lekceważy, odrzuca właśnie najważniejszą, czołową organizację polonijną świata, Kongres Polonii Amerykańskiej, jak nie znosi prezesa tej Polonii, Edwarda Moskala, który w odróżnieniu od niego był ogromnie odważny i konsekwentny w obronie interesów polskich, i to, myślę, jest właśnie rzeczą szczególnie negatywnie działającą na naszą szkodę. A przecież zbliżają się wybory. To właśnie ten Storożyński, dziennikarz polonijny ze Stanów, przypominał, że tym bardziej można wykorzystać znaczenie tych polskich głosów. Przecież w Stanach tam wygląda na to, że wybory będą się rozstrzygały prezydenckie znów niewielką przewagą. Czy kandydata republikanów, dotychczasowego prezydenta, czy demokratów. To poparcie Polaków mogłoby okazać się znaczące, mogłoby okazać się znaczące. Czy można byłoby negocjować, gdyby było rzeczywiście silne lobby polskie, wspierane z Polski, gdyby był rzeczywiście ogromny, nierozwinięty kontakt z tymi różnymi czołowymi działaczami polonijnymi, ale także naukowcami. Ja w ogóle to ogromnie nad tym boleję, że my tak mało znamy tych wspaniałych naukowców z Polonii, właśnie takich jak profesor Pogonowski, Dziewanowski i tak dalej. A to też ich osiągnięcia, które są u nas nieznane, myślę, też poprawiałyby nam mniemanie o sobie. Tym bardziej, że Polonia w Stanach naprawdę dała duży wkład i do nauki, i do kultury Stanów, począwszy od tych początków jeszcze w XVII wieku, kiedy już byli polscy nauczyciele na szkołach w Nowym Amsterdamie, późniejszym Nowym Jorku i tak dalej.
Panie profesorze, miniony miesiąc to także dalszy spadek notowań SLD, no i także seria kolejnych decyzji, które wywoływały no duże reakcje ze strony ludzi, decyzji rządu, no i chyba te notowania są jakimś sprawdzianą, są pewnym wyrazem tego, co ludzie rzeczywiście o tym rządzie myślą.
No, myślę na pewno. Teraz to zresztą, co jest ciekawe, nie tylko SLD spadło, i to bardzo mocno. Wiemy, zostało tu akurat wyprzedzone przez Platformę Obywatelską najniższe notowania SLD, ale spadły wreszcie notowania Kwaśniewskiego, który korzystał głównie na tym, że ludzie, wielu ludzi uważało, że to taka spokojna prezydentura, może ten pewien styl, który był prezydentury, który był Wałęsy, niektórych bardzo mocno raził, a nie widzieli, co się kryło faktycznie za prezydenturą Kwaśniewskiego, że tam kryły się bardzo niebezpieczne dla Polaków weta w różnych podstawowych rzeczach. No przecież weto w sprawie prokuratorii, to było to generalnej, co zablokowało możliwość karania i tropienia i reagowania na wyprzedaż za bezcen, bardziej takich kluczowych dziedzin gospodarki, jak potem zrobiono sprzedaż Stoenu. No teraz widzimy, NIK podkreślił, że była to, że to, co nastąpiło w związku z tą sprzedażą, jest zagrożeniem dla polskich interesów. Ale nic nie słyszę o sugestiach, że należy kogoś ukarać, że byli winni i tak dalej. A to Kwaśniewski zablokował powstanie prokuratorii generalnej, która by mogła bardzo przyczynić się do oczyszczenia polskiej sytuacji. Tylko ludzie za mało zdają sobie sprawę. To mówię o przeważającej części ludzi, bo przecież jest część świadoma z tego, co się dzieje. I z tych cichych działań Kwaśniewskiego dla wspierania konsekwentnie swojej opcji SLD-owskiej, postkomunistycznej w telewizji, w przeróżnych innych dziedzinach. Jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, że tak jak Kwaśniewski spadł, teraz jest mniej więcej, ile pamiętam w sondaży, ma tylu przeciwników co zwolenników, 50-50, to zahamowane zostało to parcie do przodu pani Kwaśniewskiej, którą nagle ogromnie nagłośniono. Już w ostatnim miesiącu spadła o 12% liczba osób popierających jej kandydaturę do 32% i tak właściwie od kilku miesięcy jest wyraźnie spadek, no bo zaczęto ujawniać w prasie też różne szczegóły mniej budujące na jej temat. A przypomnę tutaj w tym kontekście, chociażby tą, że pani Kwaśniewska rzadko pokazywała jakiekolwiek poglądy polityczne czy poglądy na cokolwiek, ale gdy pokazała, to nie było na ogół zbyt gustowne. Na przykład kiedy w telewizji publicznej wyszydzała wraz z kimś tam, parodiowała tak wzruszającą, tak drogą dla Polaków pieśń z czasów wojny, dziś do ciebie przyjść nie mogę. Tak wzruszający są. No ale cóż, jej mąż, prezydent Kwaśniewski, też sobie lekceważy historię, więc od kogo miała. A może jeszcze dodajmy, że tak, posłała tą grupę młodych dzieci, tych dzieci z Jedwabnego, żeby uczyły się tolerancji w Stanach Zjednoczonych. No to Stany Zjednoczone chyba nie są najlepszą.
Widać równocześnie, panie profesorze, jak bardzo tutaj się manipuluje tymi sondażami, jak bardzo to jest wszystko zmienne. Ale czy nie niepokoi pana profesora też ten wysoki, w tej chwili wysokie notowanie Platformy?
Ale oczywiście. Ja w takim tomiku w obronie polskich interesów już dość szczegółowo analizowałem Platformę. Polecam, tam dałem portrety tych różnych postaci. No, począwszy od Olechowskiego, który dla mnie, no nie tylko, że był tam agentem wywiadu PRL-u, ale przede wszystkim absolutnie lekceważy sprawy polskiej historii, polskiego interesu narodowego. Za to wsławił się swoimi niezwykłymi pochlebstwami wobec Wałęsy, kiedy mówił, że już nie będzie się pamiętać o Koperniku, o niczym, a będzie się pamiętać o Wałęsie. No, tego typu porównania arcypochlebcy. Potem Donald Tusk. No przecież cóż z tego, że on od czasu do czasu ostatnio uderza nawet frazologię patriotyczną, kiedy ja bardzo dobrze pamiętam i to przypominam, jak pisał jeszcze na łamach znaku, że polskość to nienormalność. Przecież Platforma Obywatelska, którą ja nazwałem w tym tomiku w obronie polskich interesów, Platforma Obłudników, zresztą nie ja pierwszy, to przecież Platforma Obywatelska to są ludzie w wielkiej części wywodzący się z Unii Wolności, tak Unii, przedtem z Unii Demokratycznej, odpowiedzialni za fatalne dla Polski, katastrofalne wręcz prywatyzacje. To przecież minister Janusz Lewandowski, który miał tyle uzasadnionych oskarżeń przeciwko niemu za te różne szkodliwe dla Polski prywatyzacje. To on sprzedał najlepsze, najnowocześniejsze zakłady piernicze w Kwidzyniu. To za nim są sprawy Krachemii i Techmy z Krakowa. To on sprzedał najnowocześniejszą polską cementownię w Górażdę i tak dalej. Poza tym dodajmy, a pan Piskorski, a inne osoby związane z Platformą. No i teraz mamy aferę mostową. Przecież dotąd będący w sojuszu, w koalicji z Platformą właśnie PiS, Prawo i Sprawiedliwość powiedziało dość po tym ujawnianiu kolejnych spraw, po tym raporcie NIK-u, a Platforma nie wyciąga z tego żadnych wniosków.
W każdym razie widać, że Platforma trochę się przygotowuje już do przejęcia władzy. Między innymi mają prezesa Telewizji Polskiej. I tak to w tym kierunku idzie. Więc panie profesorze, za chwilę będziemy rozmawiali dalej. Teraz mała przerwa muzyczna. Drogi panie profesorze, w czasie naszej audycji dotykamy tylko pewnych aspektów tej rzeczywistości, prawda? Sygnalizujemy te wydarzenia i oczywiście nie całościowo, ale pewne wybrane wydarzenia i wybrane problemy. Między innymi jednym z takich ostatnio pojawiających się problemów i takim głośnym, bo chyba interesującym nas wszystkich, był problem przegłosowania we Francji tej ustawy dotyczącej zakazu noszenia oznak religijnych w szkołach. Co pan profesor na ten temat chciałby powiedzieć?
No, ja może najpierw przypomnę takie piękne, to za głosem, za tygodnikiem głos, piękne stwierdzenia Jana Pawła II. Kiedy Ojciec Święty był w Zakopanem w czerwcu 1997 roku w homilii podczas beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach. W życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali, niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. I druga homilia, wcześniejsza, Jana Pawła II w Lubaczowie 3 czerwca 91, kiedy mówił o tym urazach, które doświadczali katolicy przez kilkadziesiąt ostatnich lat, doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta, getta na miarę narodu. Bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności. I to właśnie próbuje się zrobić we Francji. I to prezydent Jacques Chirac ku protestom wielu osób, wielu środowisk chce równocześnie odrzucić usty muzułmańskie i równocześnie odrzucić także prawo do noszenia, umieszczania krzyży, właśnie krzyży, które były w tamtej tradycji chrześcijańskiej. I teraz
mówi
jest
się
to samo we Włoszech.
Jakiejś laickości szkoły, czy też jakiejś neutralności, a w gruncie rzeczy mamy do czynienia z zupełną ateizacją.
Tak, i naruszenia wolności. To mamy, dochodzi do faktycznego naruszenia wolności religii. Oto do czego doszło we Włoszech. Muzułmanin, lider Związku Muzułmanów Włoskich, Adel Smith dopuścił się prowokacji, zbezcześcił krucyfiks w szpitalu w Aquili, gdzie leżała jego matka. Najpierw chciał, aby krzyż usunięto z sali szpitalnej, a kiedy personel nie zgodził się na to, zerwał go ze ściany i przez okno wyrzucił na bruk. Incydent ten wywołał powszechne oburzenie we Włoszech. Niektóre środowiska muzułmanów odcięły się od tego zachowania. Dla mnie jest to jednak przerażające. Wychowujemy się w krajach, które tu chociażby, nie tylko Francja, Włochy, które były cały czas zakorzenione w chrześcijańskich korzeniach, w chrześcijańskiej kulturze. Ktoś przybywa z innego kraju, zupełnie innych tradycji i chciałby dyktować, chciałby przemocą coś zmieniać, bez szacunku. Czy to jest szacunek, czy to jest tolerancja, czy tak to ma wyglądać? Ja może tutaj przypomnę, różne rzeczy się zdarzały w historii, że można znaleźć w pewnych sprawach kompromis, ale trzeba szanować, zawsze szanować uczucia. Tu jest książka Izraela Szachaka, Żydowskie dzieje i religia. To jest znakomity, niestety już nieżyjący od paru lat, uczony żydowski, który dawał przykłady humanizmu, tolerancji, występował w obronie prześladowanych Arabów, występował w obronie chrześcijan, występował przeciwko zafałszowaniu obrazu Polski w Shoah Lanzmana. I on opisał, jak to czeski król Karol IV, XIV wieku, cesarz niemiecki, polecił murowanie wspaniałego krucyfiksu na słynnym moście Karola w Pradze. Pewnego razu doniesiono mu, że prascy Żydzi mają zwyczaj spluwać, ilekroć przechodzą obok krucyfiksu. To były też tam fanatyczne zalecenia niektórych tam. Ksiąg Talmud, on opisuje tu Szachak, bardzo się odcina wszelkich fanatyzmów. I jako osławiono obrońca Żydów, bo on był przede wszystkim, popierał mieszczaństwo żydowskie, król Cesarz nie wszczął przeciwko nim prześladowań, lecz nakazał gminie żydowskiej pokryć koszty wyrycia na krzyżu złotymi literami hebrajskiego słowa Adonis Pan. Słowo to jest jednym z siedmiu największych imion Boga i w jego pobliżu nie wolno okazywać najmniejszych nawet oznak braku szacunku. Spluwanie ustało. Oto w XIV wieku był władca, który potrafił mądrze wystąpić, nie robił represji, nie karał, ale po prostu stworzyć, wyjść z takim pomysłem, który był najlepszą obroną tej sytuacji szacunku dla tego, co drogie było dla ogromnej części jego narodu.
Może panie profesorze, teraz zanim zaczniemy, poruszymy następny temat, znowu obejrzymy materiał przygotowany przez naszych reporterów.
Warszawa.
Czego życzyłaby sobie pani od programów telewizji publicznej? Jaka ona powinna być?
No, na pewno powinna być bardziej szczera w przekazywaniu wiadomości, żeby nie było nic w ukryciu i pewnych niewiadomych tematów. No, bardziej otwarta, bardziej jasna i taka szczegółowa, żeby każdy człowiek zrozumiał, o co chodzi.
Na pewno powinny szerzyć jakieś postawy, znaczy poprzez autorytety, bo tylko w ten sposób, wydaje mi się, można jakoś kształtować wizerunek Polski, także świadomość Polaków. Ale zarówno takie programy, nie wiem, przyrodnicze na przykład, ogólno po prostu rozwojowe, trudno mi powiedzieć, no, edukacyjne na pewno, w dużej mierze edukacyjne.
Bardziej edukacyjne. Powinny nie być nieprzesadzone przemocą, tylko bardziej wzorowane jakieś postawy ludzi i tym podobne.
Za dużo jest troszeczkę chłamu, który nie daje wyobrażenia o tym, jakie jest życie w Ameryce, tylko jak Hollywood życzy sobie, żebyśmy widzieli Amerykę.
Ja bym chciała, żeby one były prowadzone w taki ciekawy sposób, bo rzadko się to zdarza. Są prowadzone w taki sposób, też prowadzone językiem takim bardzo naukowym, specjalistycznym i żeby trafiały do większej liczby osób, które je oglądają.
Toruń.
Powinny być bardziej bezstronne i ukazywać rzeczywistość taką, jaką jest, a nie taką, jaką chcą widzieć pewni ludzie.
To znaczy fajne, ciekawe, pouczające. Może za dużo jest troszeczkę tej polityki, no ale to też ta sytuacja jest też taka, że właściwie ludzie muszą, nie wiem, ciekawi są i ta problematyka jest dla nich taka jakaś ważna. No ale dużo jest tych programów i właściwie jest jakiś wybór. Jedne są może mniej interesujące, ale sama oglądam. Nawet właściwie wybieram bardziej programy niż filmy.
No takie, które by coś ukrzyły, edukowały. No między innymi, jeżeli chodzi o ten patriotyzm, to również i w związku z tym patriotyzmem, żeby rozbudzały jakieś uczucia narodowe też. A z tego, co obserwuję, to mało jest tego typu programów.
Powinny być bardziej edukacyjne, nie w takim prymitywnym sensie, tylko oferować więcej z kultury wysokiej, a mniej z tej kultury takiej jarmarcznej, popularnej, niskiej.
No tak, nasi reporterzy postawili pytanie, czego oczekujesz od programów telewizji publicznej, jakie one powinny być. No i widać, że oczekiwanie ze strony odbiorców jest i na programy edukacyjne, i takie, które by kształtowały, formowały widzenie. No i jest dość krytyczne spojrzenie na to, co jest dotychczas. Pamiętam, pani poseł Anna Sobecka oceniła, że gorzej jak za Kwiatkowskiego to już być nie może.
No, coś w tym jest. Wszystkim to był kolejny etap telewizji bardzo tendencyjnej, bardzo partyjnej, prorządowej, partyjnej, pro-SLD-owskiej. No cóż, pan Kwiatkowski był niegdyś szefem kampanii wyborczej, propagandowym dla Kwaśniewskiego i to z niego wychodziło przy różnych okazjach i w całym programie telewizji. Telewizja przede wszystkim była, która opiera się, publiczna, na naszych abonamentach, to jest ta forma podatku, który jest z nas dodatkowo zdzierany, to powinna być wielostronna, reprezentować różne tendencje, dążyć do jakiejś obiektywności. Poza tym powinien być o wiele wyższy poziom. Te za centy kupowane najtańsze rzeczywiście seriale amerykańskie, chłam, bo na tym się oszczędza. Oszczędza się na programach, na kosztach programów, żeby było tym więcej pensji dla bardzo dużej ilości dyrektorów telewizji, ludzi ze swojej
opcji. Nie jest taka biedna, wcale żeby...
nie jest, ale natomiast z tego, co słyszałem, to ogromne jest tam marnotrawienie pieniędzy. NIK powinien się zająć bardzo szczegółowo tymi wydatkami telewizji, ale to już się ciągnie. To przecież za Zaorskiego, który dawał całej swojej rodzinie tam możliwości dorobienia się w telewizji, mówił, a cóż, mogę na to poradzić, że mam taką zdolną rodzinę. No i tak to jest. Następna sprawa, ogromnie ważna, to o tej jakości często amoralności różnych programów. To tego zlepu, kłamu z Hollywood. Otóż mam ogromnie ciekawą książkę żydowskiego autora ze Stanów, Michaela Medwedzia, o tym, jak Hollywood walczy z tradycyjną rodziną, religią i patriotyzmem. Dlaczego to jest akurat to ważne, że żydowskiego? Bo Medved, podobnie jak inny, bardzo inna znana postać żydowskiego pochodzenia, Natanson, jest moralistą żydowskiego pochodzenia, który przeciwstawia się bardzo ostro akurat Hollywood zdominowanemu przez Żydów. To jest bardzo ważne. Zdobył się na niesamowity krytycyzm i tam w tej książce on pokazuje, do jakiego stopnia właściwie Hollywood przez swoje programy prowadzi do rozkładu rodziny, do osłabiania patriotyzmu, do pokazywania ciągle duchownych jako negatywnych postaci w przeważającej części filmu. Myślę, że warto to lepiej przedstawić Polakom. No i muszę powiedzieć, że to już należy do wyborców, do przyszłego rządu, żeby doprowadzić do stworzenia standardu prawdziwie obiektywnej telewizji za nasze pieniądze.
Proszę Państwa, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze odebrać jeden, drugi telefon. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy i telewidzów mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy i telewidzów z południa kraju, a dla telefonujących spoza granic ojczyzny 655 23 33 oraz 655 23 66, numer kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy bardzo serdecznie. Panie profesorze, może jeszcze jakiś akcent optymistyczny. Tak?
No, dla mnie optymistyczne było to, co przeczytałem znów niedawno w naszym dzienniku. Kapitalny tekst Wojciecha Uwierzewskiego, czołowego publicysty polonijnego, właśnie ze Stanów Zjednoczonych, współpracownika prezesa Moskala. Tekst o książce Sprawa Honoru. O książce dwóch publicystów amerykańskich, która ogromnie pięknie opisywała rolę polskich lotników w czasie wojny i niezwykle ostro krytykowała to, jak Zachód porzucił polską sprawę, jak oszukiwał. To przypomnę chociażby prezydent Roosevelt, który tuż przed wyborami zabiegał o to, żeby Mikołajczyk go poparł i Polonia odpowiednio obiecywał cuda niewidy, między innymi, że na pewno utrzymane zostaną granice wschodnie na korzyść Polski, a potem bezczelnie, wiedząc, że zdradza Polskę, nie zrobił nic Roosevelt dla pomocy powstaniu warszawskiemu, przynajmniej nacisku na rzecz nacisku na Stalina, żeby inaczej się zachował. I ta książka właśnie autorów amerykańskich jest wreszcie jakąś taką jaskółką, bo było tego więcej, że coś się budzi, coś się przeciera, że likwidowane są kłamstwa o Polakach. Inna książka, o której też pisano w ostatnich miesiącach, mam nadzieję, że trafi szybko na półki, to jest książka profesora Normana Davisa, Rising, powstanie o powstaniu warszawskim. Wyraźnie Norman Davis sprzeciwia się temu, uporczywemu wieszaniu piesków na Powstaniu Warszawskim, atakowaniu jego przywódców za powstania, pisze o odpowiedzialności nie tylko Rosji sowieckiej, ale także Anglii i Stanów Zjednoczonych, że za to, że nie wywierały presji, odpowiedniej presji na Rosję, żeby się nie zachowała tak cynicznie i tak bezczelnie Rosja stalinowska wobec powstania, poświęcając powstanie i Warszawę na zniszczenie.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Niemiec.
Witamy Panie Józefie, proszę bardzo.
Tak. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pana profesora.
Pozdrawiam.
Za niepożyte siły. Panie profesorze, ja mam takie... Chciałbym zadać panu jedno pytanie. Czy mógłby pan się w jakiś sposób do tego... prosiłbym o ustosunkowanie się. Czy mógłby wziąć pan na siebie ciężar założenia w Polsce jakiejś partii politycznej, ewentualnie wysunąć swoją kandydaturę na prezydenta? Bo ja nie widzę innej możliwości, żeby w Polsce się coś zmieniło. No jeśli pan się nie zdecyduje, żeby sprawę Polski wziąć na swoje barki. Bo jeśli słyszę na przykład, że w Polsce następną prezydentem ma zostać Jolanta Kwaśniewska lub Wałęsa, no który zresztą doprowadził w Polsce do najgorszego...
To zostawmy, panie Józefie, dobrze? Tak.
Halo?
Tak. No już rozumiemy, o co chodzi.
Tak, no ja chciałbym mówić dalej. No przecież, panie profesorze, no pan uzyska możliwie 100% słuchaczy Radia Maryja. No i myślę, że i nie tylko, jak się tą sprawę nagłośni, ale to trzeba zrobić wszystko wcześniej, bo żeby nie wyszło to jak z referendum.
Panie Józefie, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, to jest strasznie dla mnie, dziękuję panu, ale dla mnie z jednej strony to jest bardzo pochlebne, ale też trochę mówię, trudna sprawa. Powiem wprost, że my teraz powinniśmy, będę o tym mówił, zagrożenia i szanse. Między innymi właśnie tak uzgadniałem i z księdzem biskupem Frankowskim mój tytuł w Stalowej Woli spotkania. Zagrożenia i szanse dla Polski. Nie tylko zagrożenia, ale i szanse. Jesteśmy w okresie ogromnie trudnych wyzwań i zagrożeń. I najpierw mówię, zanim będziemy mówić, chociaż jest to niebezpieczne, że ten termin prezydentury się zbliża, a jest na razie, nasza strona jest w rozsypce, jeśli chodzi o pomysły. Natomiast zacząć jak najszybciej na dole od tworzenia struktur i to do jakiegoś szerszego, ogólnonarodowego ruchu. Tu się z panem zgadzam.
Na tyle szerokiego, z udziałem Polonii, na
jak najszerszego, który by skupiał ludzi z bliskich różnych partii, czy związanych z różną partią, ale którzy myślą po polsku. I mówię z udziałem Polonii. I myślę, że jedną z takich dobrych pomysłów jest to, co powstało w Szczecinie. Już tam mi przysyłają Komitet Obrony Polskości Szczecina i Ziem Odzyskanych. Między innymi protest przeciwko przyznaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Ginterowi Verheugenowi. Myślę, to też ten Komitet Obrony Polskości Szczecina. Mogą być różne nazwy na rozwoju i naprawy i rozwoju, ale zacząć od dołu. My musimy się błyskawicznie organizować. I ludzie nie biorący udziału dotąd.
Ulegamy takiemu złudzeniu, że jeden człowiek znaleziony gdzieś nas uratuje.
Chodzi o to, żeby było nas jak najwięcej ludzi, którzy...
Ale trzeba sobie zdać, że właśnie, że każdy musi na swoim polu zrobić to, co powinien zrobić.
Tak, ale chodzi o to, żebyśmy z jednej strony odrzucali osoby i to zdecydowanie skompromitowane, niewiarygodne. Tu jest ogromna odpowiedzialność na tych wszystkich, którzy mają zaufanie, ale przy tym chodzi o to, żeby poszerzała się w jak największym stopniu liczba osób, które będą działały. Ja apeluję do moich kolegów, naukowców, do lekarzy, inżynierów, różnych osób, najlepszych fachowców w swojej dziedzinie, aby nie myśleli teraz tylko w tej chwili o swoich fachowych sprawach niech robią, wykonują to, co robią, ale niech pamiętają, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Polski statek może zatonąć. I teraz jest czas najwyższy, aby wszyscy, którzy myślą po polsku, podarowali jak najwięcej godzin ze swego czasu na ratowanie Polski, na programy konstruktywne działania, i o tym musimy wszędzie. Robię teraz objazd po różnych miejscach Polski, teraz od południa Polski zaczynam, bo właśnie Tarnobrzeg będzie w piątek 6, w sobotę Stalowa Wola, potem Jarosław, Przemyśl, Sieniawa, Przeworsk, Łódź, ale jest w planie, są inne. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy pomyśleli, co robić, bo jest, są tylko 3 miesiące do 1 maja, kiedy pewne rzeczy będą trudniejsze, mogą być trudniejsze, jeśli chodzi o organizowanie. Dlatego apeluję, im szybciej powstaną struktury na dole łączące Polaków różnych opcji, ale myślących o jednej sprawie, interes narodowy i polskość, tym więcej mamy szansy, że przetrwamy i zwycięsko wyjdziemy z tych wyzwań.
Panie profesorze, może jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Słuchamy? Bardzo prosimy.
Tak, już mogę?
Tak.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. I mam do pana profesora takie pytanie. Panie profesorze, jak się ma ostatnia nagroda Unii Europejskiej dla naszej telewizji publicznej, która została, jak wiadomo, niedawno wręczona? No więc bardzo proszę o komentarz.
Dziękuję bardzo.
Proszę pana, dziękuję za to pytanie. Ja obawiam się, że z Zachodu nie będą nagradzać tych rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Będą nagradzać, to nie tylko chodzi o to, co pan wspomniał, nagrodę dla telewizji publicznej, a fetowanie pani Hibner jako na Zachodzie w tych czołowych kołach politycznych. Oni będą nagradzać te środowiska i te osoby, które są dla nich najdogodniejsze. Telewizja polska, obawiam się, nie będzie nigdy nagradzana przez Unię Europejską za to, czego jeszcze zresztą nie robi, za obronę polskości, obronę polskich tradycji. Tu dąży się do zglajszachtowania. A jeśli właśnie ona jest taka ponadnarodowa, a często bywa antynarodowa, to dla nich jest dogodne. Ja przypomnę, bo tu nie chodzi tylko o pana Kwiatkowskiego i ostatnie czasy. Mówiłem już na sesji na temat zagrożenia wolności słowa o cenzurze, o nowej cenzurze, która zsyła na okres po północy różne programy patriotyczne. Ale przypomnijmy, jacy byli inni prezesi telewizji. Pan Zaorski, który miał ten serial...
Przepraszam bardzo, że przerywam, ale niestety minął nasz czas na antenie.